Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Rolwiński, historyk idei, publicysta do rzeczy i redaktor Christianitas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Parę dni temu, 2 kwietnia, obchodziliśmy 17. rocznicę śmierci Jana Pawła II, który nie tylko jest świętym naszym polskim papieżem, ale także postrzegamy go jako postać, która wypowiedziała swoje zdanie na temat spraw politycznych w kontekście komunizmu, w kontekście potępienia tego systemu. I często to na kongresach Polska Wielki Projekt, oprócz tych bieżących spraw trudnych, ekonomicznych, politycznych, poruszane są też kwestie idei, kwestie wartości, spuścizny cywilizacji łacińskiej. Chciałam zapytać, czy ważne jest to stanowisko Stolicy Apostolskiej współcześnie w kontekście bieżących wydarzeń, w kontekście jakiegoś moralnego wskazania drogi dla polityków?
Może najpierw spróbuję odpowiedzieć na tą pierwszą część pytania, która dotyczyła Jana Pawła II. Dlatego, że sądzę, że Jan Paweł II jakby pokazał pewną taką prawdę, która bez wątpienia w tych czasach komunistycznych PRL-u gdzieś została zagubiona i ona w dużej mierze też w czasach III RP się tak trochę nieraz pałętała, jakby to powiedzieć, na marginaliach debaty publicznej. To jest taka prawda, że narody potrzebują swojej tradycji, tak? To znaczy tradycja, czy to francuska, czy niemiecka, no każdy naród ma swoją. Polska też jest tradycja. Jest, jakby to powiedzieć, takim zakorzenieniem, czy takim punktem odniesienia dla, no może tak użyjmy takiego sformułowania, takiej narodowej racjonalności. To znaczy każdy naród ma pewien swój sposób myślenia i rozpoznawania rzeczywistości. Ja oczywiście nie chcę za bardzo tego narodu hipostazować, tak? No, że nie jest jakiś taki byt, który myśli, tak? Ale z pewnych wspólnych doświadczeń, z pewnej wspólnej drogi, wspólnych rozpoznań wynika też sposób rozumienia jakby spraw bieżących, tak? No i jakby niewątpliwie ta komunistyczna modernizacja, no był to rodzaj takiej modernizacji, próbowało wyrwać ten taki korzeń polskiej tradycji, czyli naszego pewnego własnego sposobu oglądu świata z naszych dusz. I z tego też względu, pomijając taki aspekt religijny, przyrodzony, chociażby ta homilia Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki, kiedy on tak rekapitulował, czy przypominał całe polskie dzieje w krótkich słowach, miała tak zasadnicze znaczenie. Znaczy była to próba przerzucenia takiego mostu między tą dawną Polską, Polską II Rzeczpospolitą, w jakimś sensie pierwszą, no, która już jednak jest przeszłością odległą i rzeczywiście te związki trudno jest odbudowywać, ale jednak z pewnymi, może tak powiem, pewnymi zasadami postrzegania właśnie spraw politycznych, jakie się w Polsce od chrztu mieszka ukształtowały. I sądzę, że w tej mierze z pewnością ta rola papieża była duża, Jana Pawła II. Trzeba tu wziąć też pod uwagę pielgrzymkę w 91 roku, która jest pewnego rodzaju też kontynuacją tej pracy, jaka została wykonana w czasie pierwszej pielgrzymki, tak? To znaczy papież przyjeżdża, przypomnijmy, z tym orędziem dekalogu, tak? To znaczy pewnych zasad, które powinny kształtować życie publiczne. Oczywiście ta pielgrzymka była od razu niesamowitą dyskusję, sprzeciwy właśnie środowisk, nazwijmy to, czy to postkomunistycznych, czy liberalnych, no, to było do przewidzenia. Ale jednocześnie jej praca tej pielgrzymki trwała, tak? Jej treści weszły w dużej mierze gdzieś tam do krwiobiegu polskiego życia i można powiedzieć, że to, że ciągle w Polsce, w polityce, przynajmniej deklaratywnie istnieje jakiś rodzaj opinii takiej chrześcijańskiej, czy opinii ludzi, którzy przyznają się do pewnego prawnonaturalnego porządku spraw publicznych, jest zasługą Jana Pawła II i jego właśnie przerzucania mostów z dawną Polską, znaczy z tą Polską, która była po prostu Polską chrześcijańską, Polską katolicką, jednocześnie oczywiście jakoś tam tolerancyjną, ale w taki sposób, jak to się działo w czasach przednowoczesnych, nie takiego tolerancjonizmu, który dzisiaj mamy, tylko no, pewnego przyzwolenia na różnorodność, ale jednak z zachowaniem pewnych podstawowych, jak to powiedzieć, zasad w centrum. No i może teraz drugie pytanie dotyczące Stolicy Apostolskiej. To nie jest proste pytanie, szczególnie teraz w tym czasie, kiedy papież Franciszek budzi tak wiele rozmaitych kontrowersji związanych z wojną, szczególnie na Ukrainie. Myślę sobie, że oczywiście głos Stolicy Apostolskiej ciągle jest ważny, ale sama Stolica Apostolska musi pamiętać o tym, że nie jest po prostu jednym z wielu mocarstw czy państw, które eksponują swoją siłę tak w debacie międzynarodowej, ale jest takim ośrodkiem politycznym, który zawsze opiera się na wiarygodności. Tak? I w dużej mierze ten wpływ Stolicy Apostolskiej jest taki, jaka jest wiarygodność Stolicy Apostolskiej. No, Jan Paweł II potrafił zbudować dużą wiarygodność. Również i w sumie Benedykt XVI i nawet poprzedni papieże potrafili zbudować znaczną taką wiarygodność tego urzędu, tak? I nawet w sytuacji, kiedy wiele elementów nauczania Kościoła budzi sprzeciw liberalnego świata, to jednak no, można powiedzieć, że Kościół rzeczywiście był w stanie funkcjonować i wywierać presję, chociażby nie wiem, na świat komunistyczny, tak, przez długie lata, szczególnie kiedy została ta porzucona ta polityka, która za Jana 23 się pojawiła, czyli takiego znów apismentu, takiej współpracy z komunistami, no to wyraźnie widać było, że za Jana Pawła II ten autorytet poszedł do góry. I oczywiście Stolica Apostolska, niezależnie od obecnych kontrowersji, tak, tych takich jakby szczegółowych dotyczących wojny, cały czas też wykonuje jakiś rodzaj takiej dużej pracy, tak, w rozmaitych krajach, tak, poprzez po prostu struktury kościelne. Niewątpliwie od fundamentów buduje pewien rodzaj takiej no po prostu cywilizacji życia, byśmy to powiedzieli, tak? Znaczy, że ludzie, którzy gromadzą się gdzieś wokół Kościoła katolickiego, no właśnie często w krajach, gdzie Kościół katolicki jest mniejszością, jakby dają takie zaczyny dobrych elementów naszej cywilizacji zachodniej, mówiąc też, tak przekładając to na pewną politykę. Więc jakby rola Kościoła cały czas jest pozytywna i ważna. Znaczy po prostu chrześcijaństwo jest tą religią, która na dobre zmienia społeczności, w których się pojawia. Więc ja bym nie chciał teraz tak bardzo skupić się na papieżu Franciszku, bo musiałbym go skrytykować. Natomiast na takim bardziej ogólnym poziomie z pewnością ta rola Stolicy Apostolskiej cały czas jest i jakby Stolica Apostolska nie powinna się wycofywać z, nie wiem, z aktywności na polu ONZ, tak, czy właśnie aktywności w krajach, gdzie w ogóle chrześcijaństwo często to jest gdzieś tam na marginesie, czy mniejszościowe.
Mówił pan o czymś takim jak autorytet papieża. Nasunęła mi się taka refleksja, że wydaje się, że papież Franciszek zyskał sobie ten autorytet właśnie w środowiskach bardzo takich liberalnych, nawet może lewicowych, jako właśnie ten postępowy papież. Jeśli wcześniej papieże byli trochę oceniani jako ci zbyt konserwatywni, w takim sensie, że trzymający się cały czas jednak dogmatów Kościoła bardzo mocno, to tutaj Franciszek jest tym otwartym papieżem, który sobie w ten sposób chyba autorytet zdobył, a jeśli nie chciałby pan rzeczywiście tutaj krytykować Franciszka, to ja pozwolę sobie tylko zacytować słowa Grzegorza Górnego o bezradności papieża Franciszka wobec rosyjskiego bestialstwa. Grzegorz Górny powiedział coś takiego, że odrzucenie przez Franciszka koncepcji wojny sprawiedliwej czyni go intelektualnie i moralnie bezradnym wobec bestialstwa, które domaga się osądu. Elementarne poczucie sprawiedliwości wielu katolików rozjeżdża się w tym momencie dramatycznie z poglądami ich arcypasterza, który zawiesza moralne wartościowanie w sytuacji, gdy jest ono szczególnie potrzebne.
No zapewne ma pani orientację, że na bieżąco ten cały konflikt na Ukrainie komentuje właśnie z perspektywy tych relacji Stolicy Apostolskiej, tak, do wojny, do Rosji, do Chin, bo tu też, to też jest ważny gracz. I tak uważam, że promowane od kilku lat w czasie tego pontyfikatu zawieszenie zasady wojny sprawiedliwej, która jest zasadą starożytną, tak, i rozwijaną przez Kościół aż do współczesności, jak zajrzymy sobie do katechizmu Kościoła katolickiego Jana Pawła II, tak, tego aktualnego, to w wojnie sprawiedliwej są poświęcone bardzo obszerne fragmenty, tak? Ta sprawa jest przez Kościół podnoszona. To, że Franciszek w swoich tekstach jakby odcina się od tej zasady, który mistrzem był na przykład święty Augustyn, no jest jednym z powodów, dla których dzisiaj jest właśnie bezradna i ma problem, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie uznać jakiegoś rodzaju wojny, której ze stron, to nie chodzi ogólnie o wojnę, właśnie taki papież, że ogólnie wojny są złe, tylko nie jesteśmy w stanie uznać sprawiedliwości działania którejś ze stron konfliktu, de facto przyznajemy rację stronie silniejszej. Ja nawet powiem szczerze, że nie chcę wnikać w takie osobiste intencje papieża, bo może one są najlepsze. Natomiast ta metoda przyjęta, czyli to właśnie porzucenie pewnego rodzaju racjonalizmu w chrześcijańskiego w ocenie rzeczywistości doprowadza papieża do tego, że coraz szersza, jakby to powiedzieć, grupa komentatorów, a przez to czytelników, czyli po prostu światowej czy europejskiej opinii publicznej, no zaczyna postrzegać Franciszka jako zwolennika, czy jako papieża Putina, mówiąc tak już takim obrzydliwym jednak trochę slangiem, który się jednak pojawia, tak? I ta postawa, niezależnie od prawdopodobnie jakiejś też trwającej pracy, o której wiemy, takiej pracy właśnie dyplomatycznej, jakby powiedzieć na dole, czy pracy po prostu kościoła, tak, na Ukrainie i w Rosji, no, wytwarza bardzo złą polityczną atmosferę. Papież nie może lekceważyć politycznego odbioru swojego stanowiska. Tak? Nie może zupełnie jakby lekceważyć pewnych zasad, których sam funkcjonuje. Bo papież być może, tak jak pisał w jednej ze swoich adoracji, bardzo by chciał, żeby wejść w konflikt, prawda, w taki sposób, że kontaktować się z jedną i drugą stroną sporu, tak, i niejako przemienić postawę obu walczących. No ale to nie jest realistyczna niestety postawa w tej sytuacji, kiedy mamy chętnego agresora, tak. Jeszcze dodałbym, że bo się zastanawiałem, czy papież na przykład nie przyjmuje pewnych argumentów rosyjskich po prostu, że Rosja czuje się zagrożona na przykład przez państwa NATO, ale w swojej encyklice Exhortatio Evangelii Gaudium papież również potępił wojny prewencyjne, czyli sam sobie dał argument do tego, żeby w tej chwili na przykład wystąpić, może nie przeciwko Rosji, ale zwrócić Rosji uwagę bezpośrednio, tak? Że nawet jeżeli powiedzmy, że władze rosyjskie mają poczucie otoczenia przez wrogi Zachód, co jednak jest, mówiąc szczerze, dosyć zabawne, to i tak wojna prewencyjna w takiej sytuacji jest nadużyciem siły, jest przemocą, jest agresją i papież we własnych, jakby to powiedzieć, wypowiedziach mógłby znaleźć uzasadnienie dla choćby delikatnego wskazania jakiejś niesprawiedliwości czy niegodziwości rosyjskich działań, bo przecież ten język dyplomatyczny daje bardzo szerokie takie spektrum do sposobu wypowiedzi. Nie trzeba, nie musi to być jakiś rodzaj potępienia, tak? Taka wypowiedź, nazwijmy to, przeciwko Moskwie. Jak sobie na przykład byśmy sięgnęli do wypowiedzi Piusa XII z roku 1939, już prawie po przegranej przez Polskę wojnie, to tam świetnie widzimy, jak papież był w stanie niejako pokazać, kto został niesprawiedliwie zaatakowany i przez kogo, mimo że nigdzie nie pojawia się Berlin, nie pojawiają się Niemcy, prawda? Więc naprawdę język, gdyby papież tylko chciał, to język dyplomatyczny daje dużo możliwości, żeby wysłać jasny sygnał, który jest odczytany w kontekście, tak? No dzisiaj ten kontekst jest taki, że papież się właśnie zachowuje tak, jakby rzeczywiście sprzyjał po prostu Rosjanom.
Ale właściwie wydaje mi się, że ta postać papieża jest, czy może wydawać się bardziej spójna bo i konsekwentna w swoim działaniu, bo przecież pamiętamy decyzję papieża Franciszka, żeby wykluczyć karę śmierci, tak, z katechizmu Kościoła katolickiego. No tutaj mamy taki dystans do wojny sprawiedliwej. I ponownie ten język infantylnej trochę utopii, takiej troszeczkę może nawet hipisowskiej, tak, to tutaj trochę wybrzmiewa ta postać, tylko ona, jak widać, się w realiach rzeczywiście dramatycznych jakoś nie sprawdza. To taka moja dygresja. A chciałam jeszcze wrócić do artykułu, który pan napisał do Rzeczy i tam z kolei zwraca pan uwagę na to, że często papieżom minionych epok się taki zarzut stawiało, że oni w trudnej okoliczności politycznej, wojennej milczeli albo dosyć tak lakonicznie wypowiadali się o wojnie i może dlatego też, że ta stolica musi wiele aspektów, wiele argumentów jak gdyby przemielić, żeby dopiero z siebie jakąś refleksję taką, za którą jest w stanie rzeczywiście w pełni stanąć, się podpisać pod nią.
No to właśnie może byłoby dobrym pomysłem, żeby Stolica Apostolska więcej milczała, bo problem jest taki, że Stolica Apostolska wcale nie milczy, tylko jakby ciągle w jakiś sposób podbija, tak, to swoje stanowisko. No ta najświeższa sprawa dotycząca Drogi Krzyżowej w Rzymie, kiedy tam 13. stacja miała być jakiegoś rodzaju współorganizowane przez stronę rosyjską i białoruską, no to są jakieś takie rzeczy, które są nie do zaakceptowania w obecnej sytuacji. Naprawdę, to ja tak mówię oczywiście ironicznie, że papieże poprzednich epok także popełniali pewnego rodzaju błędy, choć można sobie wyobrazić, że zagrożenie dla Piusa XI czy Piusa XII, którzy zresztą bardzo stanowczo wypowiadali się przeciwko totalitaryzmom, w sytuacji rzeczywistej wojny w Europie było znacznie większe niż dla papieża Franciszka. Mussolini mógł w realny sposób, jakby to powiedzieć, mówiąc metaforycznie, wprowadzić czołgi do Watykanu, tak? Czy nie wiem, aresztować Piusa XII, czy nawet go po prostu uśmiercić, tak? No dzisiaj Rzym jest bardzo daleko od Kijowa, jak zawsze zresztą był, i to nie ma takiego realnego zagrożenia politycznego dla samej Stolicy Apostolskiej. Wydaje się zresztą, że i Kościół na wschodzie, katolicki Kościół na wschodzie, nie rozumie postawy papieża. To jest analogiczna niestety sytuacja do tego też, co się dzieje w Chinach, tak? Jest od kilku lat to porozumienie między Stolicą Apostolską a Chinami, które ma tajny charakter i które uważano, że ma jakoś polepszyć sytuację katolików chińskich w tym kraju, a w rzeczywistości nie polepszyło, natomiast oddało katolików w ręce tego kościoła tak zwanego patriotycznego, który jest pod kontrolą państwa chińskiego. Tymczasem papież i jego bliscy współpracownicy raz na jakiś czas wypuszczają takie wypowiedzi o zachwycie nad kulturą chińską, w ogóle nie zauważając tak totalitarnego charakteru tego państwa. Zupełnie niedawno, to w marcu już było, kardynał Pell, który ostatnio się troszkę zaktywizował publicystycznie, powiedział, że moim zdaniem to porozumienie nie dało nam nic. Tak? A mimo to jakby Stolica Apostolska idzie pewnego rodzaju w zaparte, tak? To znaczy uprawia jakąś moim zdaniem nierealistyczną politykę, bo no, trzeba umieć rozróżniać tam, gdzie ma miejsce pewnego rodzaju takie działanie duchowe, gdzie jest możliwość pewnego duchowego wpływu takiego właśnie, gdzie troszkę zawieszamy pewien rodzaj wyrachowanego działania, a polityka nawet tam, gdzie ma swoje znaczenie duchowe, no to posługuje się swoimi metodami i metody polityczne są bardziej wyrachowane. Nie znaczy, że są niegodne. Po prostu tak się załatwia te sprawy, tak? I często dla osiągnięcia dobra duchowego po prostu trzeba się posłużyć twardą polityką. Nie oznacza to, że trzeba działać zaraz w sposób niegodny, ale trzymać się pewnych reguł, które obowiązują w polityce międzynarodowej. I tak jak pani zwraca uwagę, tego rodzaju, ja to nazywam inaki, racjonalizm w działaniu papieża pojawia się rzeczywiście w różnych momentach. Kara śmierci jest także dobrym tego przykładem, bo przecież wiemy, że poprzedni papieże też bardzo niechętnie patrzyli na karę śmierci, ale zachowywali ją jako pewien punkt odniesienia dość historyczny, no bo dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wydaje nam się, że ta kara śmierci może nie jest faktycznie potrzebna, ale to jest taka perspektywa bardzo europocentryczna, taka zachodnia, tak? Bo no, mówiąc szczerze, to w jakichś bardziej takich, powiedzmy, pierwotnie działających wspólnotach politycznych czasami uśmiercenie takiego czy innego delikwenta jest jakimś warunkiem na przykład przetrwania w ogóle wspólnoty, tak? Bo nie ma możliwości odizolowania niebezpiecznego osobnika od, tak? Od tego, żeby przestał zagrażać innym. Więc papieże zachowywali ten margines, bo to też jest w ogóle element, to będzie, że kara śmierci jest elementem objawienia, tak, biblijnego, ale też z takich racjonalnych względów.
Nie wiem, czy pokusi się pan o to, ale ja i tak takie trudne zadanie przed panem postawię na koniec naszej audycji, która już dobiega końca. Jak czytać w takim razie Stolicę Apostolską? Jaki katolik powinien mieć stosunek do tego, co jest głoszone ze Stolicy Apostolskiej przez papieży? Na ile możemy sobie pozwolić, tak dosłownie w dwóch zdaniach, na pewien krytycyzm, a na ile ta reguła jednak katolika obowiązująca, czyli pokora i posłuszeństwo, powinna nas obowiązywać?
No, pokora i posłuszeństwo powinna obowiązywać w sprawach wiary i doktryny, tak, moralnej. I tutaj w tych sprawach nawet możemy się sprzeciwiać papieżowi, gdyby chciał coś w tych sprawach zmieniać, tak? Natomiast oczywiście w sprawach polityki nie obowiązuje nas jakiś specjalny, nadobny stosunek do Stolicy Apostolskiej. Możemy się krytycznie wypowiadać wobec jakby poszczególnych, konkretnych działań papieża. Ja sam to robię i uważam osobiście, że raczej to moje działanie jest na korzyść, tak, pewnej też, pewnego wizerunku, tak, chrześcijaństwa w naszym kraju, niż mu szkodzi. Więc nie powinniśmy się dawać wpędzić w takie poczucie, że w każdej sprawie jesteśmy papieżowi bezwzględnie winni posłuszeństwo. Zawsze raczej powinniśmy się odnosić do zasad, tak, katolickich, niż opierać swoją wiarę na słowie jakiejś konkretnej osoby.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był Tomasz Rowiński.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Polska Wielki Projekt.